To jest wykład otwarty w radiu RMF24.
Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem panią Martynę Pobutę, trychologa i psychologa klinicznego. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak patrzę na pani przepiękne, kruczoczarne włosy, długie, to od razu widać, że to są włosy zawodowca.
O, dziękuję bardzo za komplement. Rzeczywiście muszę przyznać, że często to słyszę. Dla pocieszenia rzeczywiście zostałam obdarzona, można powiedzieć, genetycznie. Wydaje mi się, że przez naszą babcię tymi gęstymi włosami, ale oczywiście dziękuję za komplement.
Na pewno też pielęgnacja ma w tym swoje znaczenie, ale zanim o tym porozmawiamy w wykładzie otwartym w Radiu RMF 24 i o tym, jakie są te najbardziej krzywdzące mity, które krążą o naszych włosach, to wiemy, że siwe włosy to jest jedna z rzeczy, które zdradzają nasz wiek. Chociaż czasami zdarza się, że osoba w całkiem młodym wieku siwieje, nawet w wieku 20 kilku lat, prawda?
Jasne, że tak. Rzeczywiście w tej chwili można powiedzieć, że siwienie jest bardzo często występującym zjawiskiem zarówno wśród mężczyzn, kobiet, jak i niestety dzieci. I może tutaj od nich zaczniemy. Jeżeli chodzi o dzieci, to mówimy tutaj o tak zwanym przedwczesnym siwieniu. Tutaj najczęściej przyczyn upatrujemy albo w chorobach autoimmunologicznych, takich jak na przykład bielactwo, czy wczesnych problemach tutaj związanych nawet z tarczycą, jakichś takich czynnikach również które są związane z niedoborami witaminowymi, czy też w wszechobecnym panującym stresie. Coraz więcej dzieci, tak jak i osób dorosłych, zmaga się z łysieniem plackowatym, które również może być mylne, bo to nie jest siwienie, a tak naprawdę mamy do czynienia z poważną jednostką autoimmunologiczną. Jeżeli chodzi o osoby starsze, tutaj już mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o kobiety i mężczyzn, to rzeczywiście dotyka ich siwienie. W coraz młodszym wieku do najczęstszych przyczyn siwienia możemy zaliczyć genetykę, którą jeszcze nikt nie wygrał, bo ona jest po prostu niepodważalnym naszym rywalem. Wszechstronne niedobory witaminowe oraz destrukcyjny, permanentny stres, którym teraz musimy sobie radzić.
My często porównujemy na przykład zdjęcia osób, które piastują ważne stanowiska przed ich objęciem i po, i wskazujemy, zobacz, jak on osiwiał. Ona osiwiała. To nieprawdopodobne jest w ogóle.
Rzeczywiście tak się dzieje i mam wrażenie, że z roku na rok coraz częściej to widuję u pacjentów, bo oni też mają problem natury psychologicznej z tym, że siwieją. Ja też jestem z zawodu psychologiem, więc oczywiście staram się to wytłumaczyć, że to są bardzo często naturalne procesy, na które nie mamy wpływu, tak jak na przykład w przypadku genetyki. Natomiast ludzie rzeczywiście kojarzą siwienie jednak ze starością, procesem, który gdzieś tam, gdzie młodość dobiegła końca.
Często też mówimy, albo słyszymy, jak ktoś mówi, ja przez ciebie osiwieję, albo przez coś osiwieję, prawda? Czy można osiwieć od zmartwień w takim razie? I jaką rolę odgrywa w tym wszystkim ten stres, o którym pani już wspomniała?
Tak, jak najbardziej. Stres jest teraz jednym z czynników, który przyczynia się do łysienia i wtedy mówimy o łysieniu psychogennym. Jest to, wydaje mi się, czynnik, który jest zaraz za genetyką jednym z najpopularniejszych czynników w tej chwili, ku zaskoczeniu myślę wielu osób. Czy można osiwieć od zmartwień? Jednak możemy osiwieć od stresu i zostało to udowodnione bardzo obszernie na samym Harvardzie. Rzeczywiście, że siwiejemy ze stresu i wtedy niestety mówimy o procesie nieodwracalnym.
A czy można osiwieć w jednej chwili?
Nie przesadzałabym jednak tutaj, że w jednej chwili, ale w ciągu tygodnia jesteśmy w stanie osiwieć i rzeczywiście były takie przypadki już w medycynie, że tak się działo. Nie jestem pewna, czy to się nie zmieni. Rzeczywiście ten okres, ten czas się nie skróci, bo w tej chwili mamy tak dużo bodźców, tak dużo tego stresu. Dużo osób sobie nie radzi z tym stresem. Mamy rozwój zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, więc wydaje mi się, że tego siwienia będzie jeszcze więcej. Rzeczywiście może to następować w krótszym czasie.
A czy znamy te procesy, które zachodzą w naszym ciele, że w ciągu tygodnia jesteśmy w stanie osiwieć?
Oczywiście to jest związane z naszym układem nerwowym i z sytuacjami stresogennymi. Tak naprawdę to tak samo moglibyśmy to przyrównać do zjawiska chorób autoimmunologicznych. To jest też czynnik tak zwany X, który nie wiadomo co powoduje. Mówi się jednak w medycynie i też w trychologii, która jest taką można powiedzieć dziedziną paramedyczną, że jednak też również do tego przyczynia się stres. Natomiast nie jest to naukowo jeszcze nigdzie przypieczętowane.
To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. W tym tygodniu z nami znakomity gość, pani Martyna Pobuta, trycholog, psycholog kliniczny. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym między innymi, czy można osiwieć od zmartwień, jaką rolę w tym wszystkim odgrywa stres. No właśnie, ale dlaczego w ogóle włosy siwieją i czy da się ten proces spowolnić?
Siwy włos, przede wszystkim czym jest ten siwy włos? To siwy włos jest tak zwanym normalnym włosem, tylko pozbawionym pigmentu. Tak naprawdę my jako ludzie rodzimy się z takim, można powiedzieć, woreczkiem i w tym woreczku mamy tak zwany zapas komórek melanocytowych, czyli komórek pigmentowych. W momencie, kiedy mamy zderzenie z jakimś destrukcyjnym czynnikiem w postaci właśnie stresu, jakimiś postępującą genetyką, czy niedoborami witaminowymi, na przykład jakimiś silnymi, to wtedy niestety dochodzi do utraty tych naszych zapasów i w momencie, kiedy je tracimy, niestety tracimy również pigment i ten pigment już nie wraca do nas, nie powraca.
A czy jakąś odpowiednią dietą możemy powstrzymać siwienie włosów?
Zawsze w kontekście genetyki i siwienia koncentrowałabym się na opóźnianiu procesu, czyli co możemy robić, żeby ten proces opóźniać. I przede wszystkim należy rozumieć w ten sposób włosy, że jest to objaw idący od naszego organizmu. Czyli jak coś się dzieje z naszym włosem, to coś się dzieje w naszym organizmie. To jest dokładnie taka sama analogia, jak boli nas, nie wiem, ręka, palec, noga. Tak samo, jak wypada nam włos, bądź ten włos szybko siwieje i zauważamy, że to się dzieje w bardzo szybki sposób, to coś się zaczyna dziać. Więc zawsze możemy działać opóźniająco na proces zarówno postępującej genetyki, jak i też postępującego siwienia. Przede wszystkim to jest dieta. Dieta, dobry sen, prowadzenie takiego, można powiedzieć, higienicznego trybu życia, co w tej chwili jest wszechobecnie, jak wiemy, trudne. Jeżeli chodzi o dietę, powinniśmy się skupić w kontekście siwienia, ale ogólnie też włosów, przede wszystkim na witaminach i minerałach, które biorą udział w tworzeniu tego pigmentu. Mówimy tutaj o miedzi, którą znajdziemy na przykład w orzechach nerkowca, pestkach słonecznika. Mówimy tutaj na przykład o witaminach z grupy B, B9, czyli kwas foliowy. No niestety tutaj szpinak, jarmuż, czyli produkty, które nie są też moimi ulubionymi, brokuł. Witamina B5, którą znajdziemy w kurczaku, bananach, na przykład w rybach, makreli, łososiu oraz witamina B10, którą możemy na przykład znaleźć w marchwi, jak też na przykład w szpinaku czy drożdżach. Więc możemy przeciwdziałać. Opóźniać ten procent.
Trochę zgłodniałem, jak pani zaczęła tą dietę przedstawiać. Ale to niezwykle ważne i przypominamy jeszcze sen, o którym pani również wspominała, tak. No i ten brak stresu, tylko jak to zrobić, no właśnie.
Myślę, że od strony psychologa warto nauczyć się, jak radzić sobie z tym stresem, bo tak naprawdę mówienie takie kolokwialne, nie stresuj się, jest takie trochę, brzydko mówiąc, zlewające, tak? No nie powinniśmy tak mówić, to jest tak po prostu prosto powiedzieć.
Takie na odczep się, no.
Dokładnie, no nie stresuj się. Człowieku, nie stresuj się.
A ja tam w środku się gotuję, cały się trzęsę ze strachu.
Jeszcze bardziej jestem zestresowana. Powinniśmy nauczyć sobie radzić w sytuacjach, które gdzieś tam powodują i wywołują ten stres. Raz, że będzie nam się lepiej żyło, a dwa, że nasz organizm będzie zdrowszy, co będzie się przekładało również na nasze włosy. No trzeba być też realistą, no żyjemy w czasach, gdzie jednak mamy dużo tych bodźców zewnętrznych, cały czas za czymś gonimy, do czegoś gonimy, to jest jakby normalne i takie mamy czasy, więc trzeba się do nich dostosować i myślę, że taka nauka, jak radzić sobie z tym stresem, jest dla nas dobrą taką lekcją.
No i to na pewno jest doskonały temat na kolejną rozmowę w wykładzie otwartym w Radiu RMF 24. Ja aż tutaj się do pani uśmiecham w tej sprawie. A czy taki siwy włos, on jest tak samo zdrowy jak ten, który ma jeszcze ten swój pigment?
To jest rzeczywiście tak sam, taki sam włos siwy jest troszeczkę inny w konsystencji. My potrzebujemy, on jest bardziej taki suchy, ponieważ on jest też pozbawiony wody, można powiedzieć kolokwialnie, że ta woda z niego po prostu wyparowała, więc on wymaga też innej pielęgnacji. Musimy zdecydowanie bardziej go nawilżać przy pomocy najróżniejszych, na przykład odżywek bez spłukiwania, żeby on był jak najbardziej nawilżony. Jednak też muszę zaznaczyć, że w tej chwili mamy również w wszechobecnych socialach i również w tym rynku takim, można powiedzieć, fashion, modę na siwiznę. Bardzo dużo osób nie farbuje włosów, tylko utrzymuje właśnie siwiznę i to też zostało nawet docenione przez media amerykańskie, więc tutaj możemy też w ten sposób na to popatrzeć.
Czyli nie ma się czego bać.
Nie ma się czego wstydzić, jasne, że nie.
Jesteśmy trendy, jeżeli akurat...
Można tak powiedzieć. To wszystko jest pytanie, jakie mamy ustosunkowanie do tego psychologiczne. Jeżeli czujemy się dobrze sami ze sobą, to będziemy się czuć też dobrze z tymi siwymi włosami.
No i tutaj znowu wracamy do tej psychologii, do tego stresu, jak się go pozbyć. A czy jesteśmy w stanie określić, kiedy zaczniemy siwieć?
Nie, absolutnie nie. Proces jest dla każdego z nas indywidualny. Aha. Jesteśmy zaprogramowani również indywidualnie. Nasze mieszki tak są zaprogramowane. Natomiast rzeczywiście u osób, które nie wiem, jakbyśmy się cofnęli do naszych dziadków i oni siwieli wcześniej, czy naszych ojców, to jest prawdopodobieństwo jakieś, że możemy również w tym wieku siwieć, ale absolutnie nie jest to żadna reguła. W tej chwili też żyjemy w czasach, gdzie no, różna jest jakość tej żywności, różne mamy te czynniki środowiskowe, więc to wszystko może przyczyniać się również do postępującej genetyki, postępującego procesu siwienia. Natomiast no, o tych czynnikach ciężko dyskutować, no bo ciężko stwierdzić, co tak naprawdę powoduje i rozwój chorób na przykład, i też wczesne siwienie.
No, zakładam, że jeżeli wieki temu żyło się trochę spokojniej, to być może ten człowiek po prostu trochę później zaczynał siwieć.
Być może tak, natomiast dzisiaj jadąc do Państwa rozmawiałam z panem taksówkarzem i tutaj doszliśmy do wniosku, że gdybyśmy się cofnęli do czasów naszych młodości, naszych dziadków, to były też bardzo często czasy wojenne, to jednak tych sytuacji stresogennych było zdecydowanie więcej. Natomiast wydaje mi się, że teraz gdybyśmy popatrzyli na to po prostu, to wydaje mi się, że przede wszystkim żywność i czynniki środowiskowe plus nieumiejętność radzenia sobie jednak z sytuacjami stresem.
A czy w ogóle trychologzy są w stanie określić, czy teraz siwiejemy szybciej od naszych prababć czy pradziadków?
Wydaje mi się, że nie były przeprowadzane nigdy jakieś obszerne badania na ten temat. Ja mogę się odnieść do swoich codziennych obserwacji. Uważam, że tak, jak patrzę na przykład na mężczyzn w średnia wieku 30-40 lat, a mam też klientów, pacjentów, którzy przychodzą w wieku, nie wiem, 50 lat, 60 i zdecydowanie mają lepszą kondycję włosów niż to młodsze pokolenie. Takie są moje obserwacje.
Proszę bardzo, czyli być może znowu ta genetyka tu wychodzi, albo jednak tak. To podejście do życia, prawda?
Wydaje mi się, że tak naprawdę jedno i drugie i te czynniki X, które są po prostu no, środowiskowe, niezbadane.
A ile można wyczytać z włosów, jeżeli chodzi o nasze zdrowie?
Oj, to jest bardzo ciekawe pytanie. Z włosów możemy wyczytać, ku zdziwieniu pewnie wielu słuchaczy, bardzo dużo. Włos, tak jak już mówiłam wcześniej, jest odzwierciedleniem kondycji naszego organizmu, więc jeżeli on zaczyna wypadać, tylko podkreślam, jeżeli zaczyna wypadać w nadmiarze, to ten nadmiar tego wypadania powinien nas dopiero niepokoić, że coś się po prostu musi dziać.
Bo zawsze te włosy tam w jakiejś ilości wypadają,
oczywiście,
tak?
Że tak, ponieważ mamy trzy fazy wzrostu włosa i rzeczywiście jest dopuszczalna ilość, że te włosy wypadają tak, jak jest z brwiami, rzęsami. To jest proces naturalny i tego nie powinniśmy się obawiać i wystraszyć. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak zauważymy, że tych włosów wypada więcej w nadmiarze, to tutaj powinniśmy się zastanowić, co się dzieje. I wydaje mi się, że najlepszym zawsze zastanowieniem się, co się mogło wydarzyć, jest po prostu kolokwialnie usiąść na krześle i przeanalizować, co się działo. Czy mieliśmy jakiś permanentny stres kilka miesięcy temu? Czy nasza dieta nie jest teraz uboga, na przykład w mikro i makroelementy? Czy może mieliśmy jakiś gorszy okres pod względem jakiegoś przeziębienia, infekcji. Nie wiem, zaczęliśmy zażywać nową farmakoterapię. Nie wiem, zmieniliśmy swoją fryzurę, swoją pielęgnację. Jeżeli tutaj odpowiadamy sobie twierdząco, to wtedy warto udać się do specjalisty. Jestem zwolennikiem tego, że jednak warto oddać się w ręce specjalisty, ponieważ wtedy szybciej uzyskujemy rozwiązanie i wdrażamy odpowiednie kroki terapeutyczne.
Mhm. A można dać włos do badania i coś z tego włosa czy włosów wyczytać?
Tak, jak najbardziej. Dysponujemy już w samej trychologii tak naprawdę bardzo nowoczesnymi trichoskopami. Trichoskopy to są tak zwane kamery, które pomagają nam odpowiedzieć sobie na pytanie, co się dzieje z naszym włosem, a tak naprawdę również ze skórą głowy, bo od tego zaczyna się cały proces pięknych i zdrowych włosów, więc tutaj już możemy sobie przeanalizować, czy włos, w jakiej włos jest fazie, jeżeli też na przykład pobieramy takie włosy do analizy i jak wyrwiemy tego włosa, zawsze wyrywamy go z korony i włos jest w fazie na przykład spoczynku, no to wiemy, że ta faza spoczynku też jest zaburzona i wtedy warto sprawdzić na przykład niedobory witaminowe, takie jak witaminę D3, B12, właśnie B9, ferytyna, żelazo. Również są badania analizy pierwiastkowej, gdzie pobieramy taki włos i wysyłamy go w kopercie do laboratorium. Więc mamy już tak, można powiedzieć, że mamy bardzo dużo możliwości, tylko warto się oddać w ręce specjalisty.
I co w tym laboratorium można wyczytać tego włosa?
Jeżeli chodzi o analizę pierwiastką, to wyczytujemy różne stężenia pierwiastków, które mogą być szkodliwe dla naszych włosów. To już jest jakby dział, można powiedzieć, biotechnologiczny i oni w sposób precyzyjny i kompetentny przysyłają taką analizę i wiemy, co się dzieje z naszym włosem. Bardzo często ta analiza też jest od razu wyjaśniona, no bo dla naszego tak zwanego typowego laika bardzo ciężko by było to przeanalizować.
Czyli cały czas warto udać się do specjalisty, jeżeli
coś się
dzieje.
Ja uważam, że zdecydowanie tak.
Czy łysienie to jest przypadłość naszych czasów, czy już nasi przodkowie też mieli z tym problem? Jak to wygląda?
Uważam, że czynniki wypadania włosów od lat się nie zmieniły, bo jak nawet rozmawiałam z moją babcią, która parę lat, a w zasadzie paręnaście lat temu miała operację, była poddana narkozie i stres, który był też związany z tą operacją, osłabił jej włosy, więc wydaje mi się, że temat nie był tak mocno propagowany, jak jest teraz, no bo tak naprawdę o trychologii wiemy od kilku lat, może od pięciu, może od czterech, natomiast rzeczywiście te tematy związane z włosami były wcześniej. Nasze babcie stosowały różnego rodzaju pukanki, maski z użyciem jajka na przykład. Bardzo modna była wtedy taka pukanka, maseczka. Natomiast już teraz mamy też inne problemy, ale wydaje mi się, że łysienie staje się problemem globalnym i tak naprawdę jak patrzę na znajomych, to w grupie na przykład 10 osób, 5 czy 6 osób będzie miało problemy albo ze skórą głowy, albo z włosami.
Czy to jest proces, z którym powinniśmy walczyć? Nie tylko oczywiście w celach estetycznych.
To jest proces, który wypadanie włosów bądź problemy ze skalpem to jest jakiś sygnał, znowu podkreślę, idący z naszego organizmu. Oczywiście na tyle, jeżeli boli nas ręka i unikamy na przykład chirurga czy ortopedy, to tak jak wypadają nam te włosy, to jest to jednak aspekt estetyczny. My w tej chwili żyjemy w czasach, gdzie zwracamy uwagę na ten wygląd zewnętrzny, więc szybko udamy się do specjalisty.
W czasach sociali zwłaszcza, prawda? Te wszechobecne fotki.
Tak, też w obliczu jakby rozwoju zaburzenia, jakim jest dysmorfofobia, my naprawdę mamy, można powiedzieć, obsesję i przewrażliwienie na punkcie wyglądu zewnętrznego, więc bardzo szybko będziemy chcieli rozwiązać problem. Nie ukrywam też, że z punktu psychologicznego i ostatniego projektu Obraz bez wstydu, który stworzyłam, wstydzimy się mówić o przykrych i wstydliwych rzeczach, a włosy są jednak problemem i wstydem dla nas.
No właśnie, na rynku jest bardzo dużo ofert szamponów, odżywek, że no właściwie trudno się w tym połapać. Czy na pewno ich tyle potrzebujemy?
Absolutnie nie. tych rzeczywiście do preparatów, cierek, lotionów, różnego rodzaju rzeczy jest naprawdę mnóstwo. Jakbym sama weszła do drogerii, to bym w ogóle nie wiedziała, co zrobić. Aby poprawnie dbać o skórę głowy, powinniśmy poznać, jaki rodzaj skóry głowy mamy, a następnie do tego rodzaju skóry głowy powinniśmy dopiero dobrać szampon. Pamiętajmy o tym, że szampon dobieramy do skóry głowy, nie do włosów, czyli nie dobieramy go po zapachu, nie dobieramy go po ładnej butelce czy reklamie, którą zobaczyliśmy w telewizji, tylko do typu skóry głowy. To, co jest naszym włosem, czyli to, co jest naszą łodygą, jest częścią martwą i to już nie wpływa na to, że włosy nam urosną, będą piękne i zdrowe. Najważniejszy jest skalp.
Mm-hmm. I jak możemy to sami określić, jaki mamy ten skalp?
Samemu będzie dość ciężko, chociaż metodą prób i błędów jesteśmy w stanie określić, czy włosy nam się często przetłuszczają. Wtedy możemy myśleć, że mamy problemy związane, znaczy problemy, że mamy po prostu tłustą skórę głowy. Jeżeli ta skóra głowy jest sucha i nie ma żadnych dodatkowych zmian, to możemy bardziej przesądzić o tym, że ona jest po prostu suchą skórą głowy. Jeżeli natomiast, kolokwialnie mówiąc, tej skóry głowy się nam sypie, mamy jakiś nieprzyjemny zapach, coś się dzieje, to wtedy warto to sprawdzić u specjalisty pod trichoskopem, czyli pod tą kamerą, która sprawdza, co się dzieje na tej naszej skórze głowy.
Czyli po raz kolejny zapraszamy do specjalisty.
Myślę, że jeżeli coś się dzieje, to tak, ale też nie warto być przewrażliwionym. Włosy każdemu wypadają i to jest proces naturalny. Natomiast w momencie, kiedy coś się dzieje, to uważam, że nie warto eksperymentować na własną rękę, tylko po prostu lepiej skonsultować raz, a mieć odpowiedź od razu na pytanie.
To ja od razu skonsultuję, jak często myć włosy, bo niektórzy mówią codziennie, inni mówią raz w tygodniu, a jeszcze inni dwa razy w tygodniu.
Najlepiej włosy myć według własnych potrzeb. Jeżeli odczuwamy, że mamy tak zwany dyskomfort i już te włosy nie wyglądają dobrze, to warto je umyć. Natomiast no, też bez przesady, że raz w tygodniu. To jest dla mnie absolutny mit, którego już w tej chwili nawet nie obalam, tylko po prostu jak słyszę, jak często osoby rozmawiają, że dobrze nie myć skóry głowy tydzień albo dwa tygodnie, bo wtedy nam się będą włosy mniej przetłuszczały, to ja to zawsze przyrównuję też również pacjentom do tego, że codziennie zmywamy makijaż, tak samo warto zadbać o pielęgnację skóry głowy, czyli nie rzadziej niż dwa dni ją powinniśmy myć, ponieważ mamy na niej szereg bakterii, zanieczyszczeń środowiskowych. Nawet jak po prostu idziemy ulicą, to mamy bardzo dużo kurzu. Mogą nam się też wytwarzać jakieś bakterie, o których nawet nie wiemy, więc wtedy powinniśmy umyć tą skórę głowy, oczyścić, żeby po prostu te włosy też nam zdecydowanie lepiej rosły.
No właśnie, a to jest najważniejsze, prawda?
Żeby oczywiście, że tak.
Wzmocnić tego włosa, a nie osłabiać.
Tak.
A jakie jeszcze są te najbardziej krzywdzące mity, które krążą o naszych włosach?
Myślę, że mity, które krążą o naszych włosach, to mam takie właśnie trzy ulubione. O jednym mówiliśmy, czyli jak często myć włosy, jak nie myjemy ich tydzień i dwa, to jest lepiej, bo one się nie przytłuszczają. Drugi mit to jest, dotyczy panów, że mężczyźni tylko i wyłącznie łysieją w okolicach zakoli i to jest tylko i wyłącznie łysienie androgenowe. To jest absolutny mit, ponieważ uważam, że panowie z roku na rok łysieją również z powodu właśnie stresu. Tylko o depresji u mężczyzn, o zaburzeniach kompulsywnych mówi się bardzo, bardzo mało i wtedy mamy łysienia, które się nam nakładają. Czyli łysiejemy telogenowo właśnie z powodu czynnika na przykład stresogennego oraz też androgenowo z przyczyn genetyki. Więc to też jest takie dość krzywdzące w kierunku panów tym razem. Następnym takim mitem, który często słyszę, to właśnie to, że szampon dobieramy do włosów i wybieramy go po tym, jak on po prostu wygląda i pachnie. Absolutnie jest to mit. Szampon zawsze dobieramy do potrzeb naszej skóry głowy, nawet jeżeli by gorzej pachniał bądź gorzej wyglądał.
A co z wodą? Bo czasami się mówi, deszczówka to jest taka idealna woda do mycia głowy.
Woda nie powinna być ani za ciepła, ani za zimna. Najlepiej jak jest letnia. Nie powinniśmy również myć naszej skóry głowy w wodzie bardzo ciepłej, ponieważ osoby, które mają na przykład tendencję do przetłuszczania się skóry głowy, to ich gruczoły łojowe pracują dużo, dużo intensywniej. Aha. I to
przy
może
ciepłej
tylko
wodzie, tak? Za ciepłej.
Tak, może też potęgować, więc raczej bym była zwolennikiem wody letniej.
A ten szampon, to on się powinien pienić, czy jak to wygląda?
To wszystko jest uzależnione od tego, co, jakie składniki aktywne są w szamponie, co się tam znajduje. Czasami niektóre
produkty pienią. Mówi się o parabenach, że to takie niedobre, że to bez tego to lepiej.
To wszystko jest uzależnione, co jest dla kogo też niedobre. Osoby, które mają na przykład problemy z keratozami, czyli na przykład łupież, będą potrzebowały innych składników aktywnych. Osoby, które mają skórę bardziej wrażliwą, będą potrzebowały innych składników aktywnych. Absolutnie uważam, że parabeny, silikony i wszelkiego innego substancje, o których się też wszechobecnie mówi na rynku, czasami są wskazane bardziej, a czasami są wskazane mniej. Ale to nie jest tak, że one są złe.
No to już tak na zakończenie, co warto już teraz zacząć robić dla swoich włosów, żeby wejść pięknym włosem w tą wiosnę, potem w lato?
Przede wszystkim powinniśmy dbać o nasze włosy tak, jak dbamy o nasz organizm, czyli powinniśmy co pół roku, raz do roku wykonać badania laboratoryjne, sprawdzić, co się dzieje w naszym organizmie. Powinniśmy prawidłowo dobierać szampon do naszej skóry głowy. Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z kondycji naszej łodygi, to powinniśmy ją nawilżać odpowiednimi substancjami nawilżającymi, czyli po prostu odżywką. Jeżeli coś się dzieje, to nie czekać, tylko udać się do specjalisty.
Słuchajmy specjalistów, a naszym gościem dzisiaj była pani Martyna Pobuta, trycholog, psycholog kliniczny. Bardzo pani dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Życzę wszystkiego zdrowego, wszystkiego pięknego, a dodam tylko, że zdjęcie pani Martyny Pobuty w przepięknych, przypomnę, kruczoczarnych, długich, błyszczących włosach mamy dla was oczywiście na stronie rmf24.pl i na RMF On, gdzie oczywiście do posłuchania cały podcast, który nazywa się Wykład Otwarty w Radiu RMF 24. A ja jeszcze raz bardzo nisko się kłaniam, dziękuję, życzę wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.